Jak zauważyliście, mamy zastawiony stół, a więc będziemy mieli nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. I tak tematycznie, kilka rzeczy ze Słowa Bożego związanych z tym wydarzeniem, z tym świętowaniem. Po pierwsze, Wieczerza Pańska w Biblii ma kilka nazw, kilka określeń. Moglibyśmy się zastanowić, dlaczego nie została nazwana jednym określeniem, jakimś głównym wiodącym, ale używane są takie określenia jak Wieczerza Pańska, Stół Pański, Łamanie Chleba, Pamiątka, czy w końcu Dziękczynienie. Otóż każda ta nazwa kładzie akcent na jakiś wymiar wieczerzy. Mówi nam o jakimś ważnym aspekcie Wieczerzy Pańskiej. Bo na przykład 1 Koryntian 11:20 mówi o Wieczerzy Pańskiej. A przecież jest niedziela do południa. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na to uwagę, że przeważnie obchodzimy pamiątkę w niedzielę do południa, a nazywamy to Wieczerzą Pańską. Dlaczego? Mianowicie jest pewna kontynuacja. Wieczerza Pańska jest kontynuacją Paschy. Jest kontynuacją tego, co Pan Jezus obchodził ze swoimi uczniami. Istnieją bardzo mocne i jasne analogie, jak baranek paschalny. Wiemy, że tam był dosłowny baranek paschalny. Naszym barankiem paschalnym jest Jezus. Istnieją powiązania takie jak usunięcie kwasu. Tam należało kwas dosłownie usunąć. My kwas jako symbol grzechu. Prześniki, chleb prześny. A więc, bracia i siostry, Wieczerza Pańska mówi nam, przypomina nam o tym, że jest jakaś kontynuacja, jakaś ciągłość. Tak jak naród żydowski obchodził Paschę, tak później podczas ostatniej Paschy, jaką Jezus obchodził ze swoimi uczniami, wyakcentował chleb, wyakcentował wino, ustanawiając, czy no nawet nie wiem, czy to tak można powiedzieć, akcentując te dwa elementy i dalej, idziemy dalej. To jest kontynuacja. Mamy Wieczerzę Pańską. Inne określenie, 1 Koryntian 10:21, stół pański. Stół pański. Na co tu jest położony akcent? Stół. Akcent jest postawiony na wspólnotę. Stół, czyli co? Wspólnota. Usiąść do jednego stołu oznacza mieć ze sobą relacje, mieć ze sobą społeczność, mieć ze sobą bliskość. Jak wiemy, Jezus i apostołowie w jakiejś formie zasiedli do jednego stołu. Była wspólnota, była relacja. W ogóle to oznaczało dla Żydów usiąść do jednego stołu. Myśmy wczoraj mieli spotkanie zespołu ewangelizacyjnego i tak się złożyło, że odbyło się ono przy stole. Mogliśmy usiąść do stołu u kogoś w mieszkaniu, ale przy stole. I od razu to tworzy pewną atmosferę. Tworzy to pewną atmosferę relacji, wspólnoty, bliskości, pewnej wolności. Możemy ze sobą rozmawiać po przyjacielsku. Siedzimy za jednym stołem. I Wieczerza Pańska jest nazwana stołem pańskim. Akcent jest postawiony na wspólnotę. To nie jest, wiecie, spożywanie jakiegoś posiłku w galerii albo w przejściu gdzieś tam w galerii. Gdzie każdy siedzi przy własnym stoliku, gdzie każdy jest skupiony na własnym posiłku, gdzie drugi nie zauważa drugiego. Tam nie ma żadnej wspólnoty, tam jest najadanie się, zaspokajanie głodu. Kiedy my mówimy o Wieczerzy Pańskiej, o stole pańskim, to jednym z akcentów tego jest to, abyśmy właśnie pamiętali o relacji, o wspólnocie, o bliskości. To jest ważny wymiar takiego nabożeństwa, tego nabożeństwa. Chcę wam powiedzieć, że to szczególnie może w okresie, w którym my żyjemy, w dobie, w której my żyjemy, w czasach, w których żyjemy, kiedy wspólnotowość zanika, kompletnie umiera. I zdarza się, że ludzie siedzą przy jednym stole albo w jakimś pomieszczeniu gdzieś tam po... I każdy ma swój telefon komórkowy w ręku i tutaj coś załatwia ze sobą. Tam gdzieś w przestrzeni, w internecie. Zanika, umiera wspólnotowość. Więc bracia, siostry, wieczerza pańska to stół pański, to wspólnotowość. Łamanie chleba. Akcent postawiony na posilanie się. Na duchowy pokarm. Dzięki wierze w Pana Jezusa Chrystusa, dzięki łamaniu chleba, tego kawałka chleba, troszeczkę wina, dzięki wierze i obecności Chrystusa pośród nas, jest to dla nas duchowy pokarm, duchowe posilenie. Inny aspekt wieczerzy to pamiątka. 1 Koryntian 11:24 i znów nawiązanie do żydowskiej Paschy, kiedy wspominano wyjście z Egiptu. My patrząc dzisiaj, czy obchodząc pamiątkę, wspominamy to największe wydarzenie, o którym brat Andrzej przeczytał w słowach proroczych Izajasza, 53 rozdział, kiedy ten, który jest naszym Zbawicielem, jak owca był wyprowadzony na rzeź. A więc pamiątka, wspominanie, ważny aspekt. Wracamy do tego wydarzenia. I kolejny aspekt, Mateusz 26-27, kiedy wiemy, że Pan Jezus, kiedy wziął kielich, tam jest powiedziane, i co zrobił? Podziękował. Kiedy Pan Jezus wziął kielich, podziękował i to słowo później dziękczynienie, podziękowanie wielokrotnie pojawia się, kiedy jest mowa o wieczerzy pańskiej, dziękczynienie. Stąd takie słowo, greckie słowo eucharisteo i może nam się to słowo źle kojarzyć albo inaczej kojarzyć, ale to greckie słowo eucharisteo znaczy dziękczynienie. Pan Jezus wziął i zrobił eucharisteo nad kielichem, podziękował. I to jest kolejny wymiar wieczerzy pańskiej, mianowicie taki wymiar, że jest to dziękczynienie, aspekt podziękowania. I teraz, kiedy próbuję to wszystko złączyć i jak powiedziałem, ta wieczerza pańska ma tak wiele wymiarów i pod różnym kątem możemy na nią spojrzeć, chcę wam powiedzieć, że ten aspekt dziękczynienia jest bardzo ważny, kluczowy. Jeżeli my spotykamy się tutaj, jeżeli spotykamy się, by łamać chleb, jeżeli spotykamy się, by wspominać śmierć Chrystusa, wdzięczność i dziękczynienie powinno być czymś fundamentalnym i kluczowym. Wręcz wyobrażam sobie, że to powinien być taki wybuch wdzięczności, wybuch dziękczynienia. Czyż nie myślimy tak? Czyż nie uważamy tak? Czy to ma być takie od tam jedno z wielu nabożeństw? Jak powiedziałem, w ogóle dziękczynienie i wdzięczność to jest pewna cecha przypisana do ludzi odkupionych, do ludzi zbawionych. Ale kiedy mamy do czynienia z nabożeństwem, z wieczerzą pańską, to dziękczynienie powinno być spotęgowane, podniesione do którejś potęgi, żeby w sposób szczególny uczcić to, co Pan Jezus Chrystus dla nas uczynił. Więc bracia i siostry, nie żałujmy naszych serc i naszych gardeł. Kiedy jesteśmy na takim nabożeństwie, niech będzie widać w nas wdzięczność dla Boga. Wieczerza pańska, stół pański, łamanie chleba, pamiątka i w końcu eucharisteo, dziękczynienie wznoszone dla naszego Boga i Zbawiciela. I bracia i siostry, aby nas troszeczkę pobudzić, czy nam przypomnieć, postanowiłem dzisiaj powiedzieć o kilku rzeczach, za które myślę, uważam, jestem przekonany, że my jako ludzie wierzący w Chrystusa, jako ludzie, którzy czytają Pismo Święte, powinniśmy być Bogu wdzięczni zawsze i stale. Powiem nawet tak, niezależnie od kontekstu naszego życia, od okoliczności, w jakich przychodzi nam się znaleźć, dlatego że dobrze już to wiedzą niektórzy, może co niektórzy jeszcze tego nie wiedzą, ale życie człowieka ma różne odcinki. I Są te odcinki piękne, wspaniałe i chcielibyśmy, żeby one trwały długo i nie kończyły się, ale są też odcinki, kiedy wolelibyśmy, żeby jak najszybciej się skończyły. To już jest tak, nie wiem, ułożone. Ja wierzę, że to jest sprawiedliwie ułożone. Ja widzę w tym jakąś Bożą mądrość, Bożą sprawiedliwość. Widzę w tym jakiś Boży plan, Boży zamiar. Chociaż nie zawsze tak łatwo się z tym jestem w stanie pogodzić. Ale kiedy dogłębniej w to wnikam, to widzę w tym Bożą mądrość i Boży plan i Bożą rękę. A więc, bracia i siostry, kilka rzeczy, za które myślę, że dobrze by było, gdybyśmy nosili wdzięczność w naszym sercu i potrafili Bogu wyrazić ją w postaci, nie wiem, modlitwy, pieśni, uśmiechu, gestu, całym sobą. I pierwsza rzecz, nie wiem, czy was tutaj zaskoczę, ale to, za co powinniśmy być Bogu wdzięczni, to za życie, które mamy. Pierwsza Mojżeszowa 2:7. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Pomyśl sobie, jak by to było, gdyby cię nie było. Nie ma cię. Nie czujesz. Nie myślisz. Nie przeżywasz, nie doświadczasz, nie ma cię. Ja mogę powiedzieć, Boże, jak to fajnie, że jestem. Jestem dlatego, że Ty tak chciałeś. Żyję dlatego, że Ty jako Stwórca dałeś mi życie. Wiecie, w tym wymiarze globalnym, że Bóg jest stwórcą człowieka i my możemy patrzeć na to właśnie w tym wymiarze globalnym, że Bóg stworzył ludzkość, stworzył rasę ludzką, stworzył człowieka. Ale popatrzmy w tym wymiarze osobistym, że żyje, istnieje dlatego, że Bóg zechciał, żebym ja się urodził, Paweł Sochacki. Moje życie istnieje tylko dlatego, że Bóg chciał, żebym zaistniał, żebym się pojawił na tej ziemi. Moje życie zaistniało i trwa dzięki Bogu. Bracia i siostry, i może tak być, że tak bardzo przyzwyczajimy się do tego faktu, że uznamy ten fakt za tak oczywisty, że jestem, że istnieję, że żyję, że w pewnym momencie zapomnę o tym, że istnieję i żyję właśnie dlatego, że Bóg osobiście zechciał, abym ja się urodził, żebym ja żył na tej ziemi. Gdyby mnie nie było, no nie mogę sobie tego wyobrazić, co by było. Czy byłbym w stanie? No nie byłoby mnie. Bracia i siostry, i muszę powiedzieć wam tak, że do momentu nawrócenia nie doceniałem życia. Do momentu nawrócenia, do momentu, kiedy nie poznałem osobiście Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, w ogóle nie zastanawiałem się, po prostu jestem, istnieję, żyję. No żyję, bo się urodziłem. Żyję, no bo takie jest kolej rzeczy. Robię te rzeczy, no, które no, uważam, że są dobre, ale były złe. Ale gdy przyszedł moment refleksji, przemiany, poznawania Bożego Słowa, nagle odkryłem, że życie jest darem i to nie jest takie oczywiste. Jestem Bogu wdzięczny, że żyję, że jestem, że pozwolił mi się urodzić na tej ziemi, że pozwolił mi zaistnieć, że pozwolił mi funkcjonować, czy pozwolił mi się, że mogłem go poznać. Jestem mu za to wdzięczny, za życie. Bracia i siostry, to jest pierwszy dar, który często pomijamy, a zazwyczaj go pomijamy, kiedy nam to życie troszeczkę doskwiera, kiedy nam troszeczkę okoliczności gdzieś tam dopiekają, kiedy nam się wydaje, że to życie jest zbyt trudne, to taki mamy do tego stosunek, troszeczkę mieszany. Ale bracia i siostry, to jest wielki dar, że istniejemy, że żyjemy. Dar, który pochodzi od Boga. Pięknie to wyraził psalmista w psalmie 139. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie się z nim utożsamić? Czy jesteśmy w stanie powtórzyć za nim te słowa? Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś, cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Wysławiam Cię, Boże, za to, że cudownie mnie stworzyłeś, że duszę moją znasz dokładnie. Jesteś moim Bogiem i Stwórcą, istnieję na tej ziemi, żyję dzięki Tobie. Drugi dar, na który chcę Wam zwrócić uwagę, i myślę, że tutaj może to jest już prostsze, drugi dar, za który uważam, że my jako ludzie znający Boga, znający Pismo Święte, powinniśmy być ze szczególną troską wdzięczni Bogu, to jest dar osoby naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Taki znany fragment, znany werset, Jan 3,16, odmieniany, powtarzany na wiele sposobów, ale niesie w sobie głęboką prawdę. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego, jednorodzonego, dał. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tu jest to słowo edoken, dał. To słowo często występuje w Nowym Testamencie jako dar, jako coś, co zostało nam dane. Jako coś, co Bóg daruje. W tym momencie Bóg mówi o swoim Synu, że On jest tym, który jest darowany, który jest darem. Różne kierunki i filozofie wierzą, że Bóg stworzył ten świat i pozostawił go samego sobie. Wielu ludzi nawet uznaje Boga za stwórcę, ale później idą dalej i mówią, ale Bóg stworzył ten świat i pozostawił go już własnemu losowi. To, co się dzieje na tym świecie, już później Bóg w to nie ingeruje. On go zapoczątkował. Dał mu tą siłę istnienia, stworzył go, ale później go pozostawił. Bracia i siostry, jeżeli my byśmy przyjęli taką filozofię, że Bóg stworzył świat, uznajemy go za stwórcę, za dawcę życia, ale później myślimy, że Bóg pozostawia żeby ten świat, żeby sobie żył i funkcjonował według własnych norm, to popełniamy błąd. Bo Bóg tym światem, który stworzył i który obrał złą drogę w Edenie, Bóg cały czas tym światem się interesuje. On cały czas ten świat ingeruje. On cały czas ten świat próbuje na niego wpłynąć. Próbuje ten świat zatrzymać. Próbuje go skierować na właściwą drogę. Człowiek obrał złą drogę, ale Bóg próbuje swoje stworzenie odnowić, przywrócić, przyprowadzić znów do właściwego miejsca. Jednym z kluczowych wydarzeń było to, że On właśnie dał swojego Syna, żeby ten świat zawrócić z czegoś. To jest Boża ingerencja. To jest dowód na to, że Bóg stworzył ten świat, ale On ciągle w niego ingeruje i dał swojego Syna. To jest dar. To jest Boży dar. Z jednej strony życie jest darem, ale Boży Syn jest kolejnym darem, który myśmy otrzymali. Wiecie, różne są dary. Na przykład upominek. Kwiatek. Nie wiem, dobre słowo. Wyższy stopień to może być prezent. Prezent to już jest coś większego niż upominek. Nie wiem, co zaliczacie do prezentu. Prezent ślubny? Szczególny dar. Szczególny dar. Co może być szczególnym darem? Może pierścionek zaręczynowy. Tak, to już jest taki dar, wiecie, szczególny, który już tam mamy, nosimy. Później możemy mieć dary, możemy stopniować, możemy mieć wyjątkowy dar, niepowtarzalny dar. Więc od upominku do niepowtarzalnego daru. I w tej skali, jakim darem jest Chrystus? Jeżeli mamy upominek i mamy dar niepowtarzalny, może się zdarzyć to w naszym życiu, że ktoś dostanie ten dar niepowtarzalny. To Chrystus gdzie tutaj znajduje się? Otóż w tym tekście czytamy. Tam jest użyte słowo jednorodzonego. Mono. Mono, monogenes. Mono, czyli jeden. Jeden. W tym tekście jest powiedziane, że Chrystus jest jednym, jedynym darem. Jeżeli mamy jakąś skalę wyjątkowości, niepowtarzalności, unikalności, to absolutnie, absolutnie na pierwszym miejscu znajduje się osoba naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak wysoko nas w swojej hierarchii darów postawiłeś tę osobę. Jak wysoko jest na liście darów, które otrzymałeś. I 1 Tymoteusza 3,16. Ja przeczytam ten fragment w dosłownym tłumaczeniu. Mówi w ten sposób. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg został uczynionym widocznym w ciele. Uznany za sprawiedliwego w duchu. Został ukazany aniołom. Został ogłoszony wśród narodów. Uwierzono mu na świecie. Wzięty został w górę do chwały. Wielka jest tajemnica. Wielka tajemnica niepojęta dla naszego umysłu, że Stwórca Bóg, który jest Duchem Świętym i Nieskończonym, wciela się w ludzkie ciało i przychodzi na ten świat. I chociażby dla tego faktu, że ta tajemnica jest dla nas ciągle niepojęta, niezrozumiała, nieogarnięta, patrzmy na Chrystusa jako na najwyższy dar, który został dany ludzkości i mi osobiście. A przez to niech ten fakt pobudza nasze życie do dziękczynienia, oddania Mu chwały, do podziękowania Mu. Kolejna rzecz, za którą uważam, że jako ludzie wierzący dobrze by było, żebyśmy nosili wdzięczność i dziękczynienie w naszych sercach, a przy okazji takiego nabożeństwa jak dzisiaj wspomnieli o tym i potrafili Bogu podziękować, to jest ta księga, Pismo Święte, Słowo Boże. Urodziliśmy się w czasach elektroniki zaawansowanej i dzisiaj, jeżeli chodzi o dostępność Biblii, przynajmniej dla nas, w naszej kulturze, ona jest tak dostępna, że mamy ją na urządzeniach elektronicznych w wielu przekładach, w wielu tłumaczeniach. Praktycznie mamy nieograniczony dostęp do treści Pisma Świętego, że mogę powiedzieć, że absolutnie stała się dla nas czymś powszednim. Oby to, co stało się czymś powszednim, może to jest dobre, na pewno to jest dobre, że taki mamy dostęp, żeby nam nie spowszedniało. Bo jak myślę, może tak być, że przez to, że na co dzień mamy ten powszedni chleb i nikomu z nas, daj Panie Boże, go nie brakuje, to możemy później przejść do tego, że to jest tak oczywiste i tak powszednie, że nawet nie zastanawiamy się, po prostu to jest. Bracia, siostry, podobnie dzisiaj myślę, że dzieje się z Pismem Świętym. Jego dostępność dla nas, możliwość posiadania wielości tłumaczeń naraz, noszenie ze sobą w telefonie komórkowym, gdziekolwiek jesteśmy, mamy tą Biblię ze sobą, możemy ją mieć ze sobą. Może się zdarzyć, że ona stanie się, osiągnie ten wymiar takiej powszedniości. Ale może warto znać kilka faktów o Piśmie Świętym. Może warto sobie te fakty odświeżać, przypominać. Jak to było w historii, jak to się działo, że w dzisiejszych czasach jest tak, ale jak to było dawniej. Bracia, siostry, Pismo Święte to biblioteka. To biblioteka, która składa się z 66 ksiąg, a była tworzona przez 1500 lat. To, co my dzisiaj mamy na naszych tabletach, na telefonach, to, co mamy w ręce od tak dostępne, to jest 1500 lat. Od pierwszej Księgi Mojżeszowej do Księgi Objawienia Jana. W spisaniu tej księgi uczestniczyło 40 osób. Niektórzy w ogóle się nie znali, żyli w innych pokoleniach. Bracia, siostry, ta księga spisana przez taki duży okres czasu, przez 40 ziemskich osób, w swojej treści jest absolutnie spójna. Tworzy jedną księgę, mimo tego, że jest biblioteką. To jest najważniejsza biblioteka naszego życia. Mateusz nie znał proroka Izajasza, ale to, co pisze Mateusz i to, co pisze prorok Izajasz, to są rzeczy, które się ze sobą zgadzają i pokrywają, tworzą jedność. Trzeba też, bracia i siostry, oddać należny szacunek narodowi izraelskiemu. Bo dzięki postawie kapłanów w świątyni ta księga przetrwała. Dzięki postawie ludzi, którzy szanowali święte zwoje i dbali o te święte zwoje, my dzisiaj mamy tą księgę w takiej formie, w jakiej jej mamy. Może nie wiecie tego, ale wszystkie najazdy na Jerozolimę, na Ziemię Świętą, na Izrael, począwszy od Babilończyków, a skończywszy na Rzymianach, jednym z celów ataku była Księga Święta. Nie tylko chodziło o Jerozolimę, nie tylko chodziło o świątynię, nie tylko chodziło o naród, ale chodziło o te zwoje, o tą księgę, o te pisma. Kapłani z narażeniem życia chowali święte zwoje tak, by nie zostały wydane w ręce Babilończyków, a później w ręce kolejnych najeźdźców, w ręce Antiocha Epifanesa, kolejnych najeźdźców chowali te zwoje. Dzięki temu te zwoje przetrwały do naszego pokolenia i dzięki temu my mamy tę księgę. Nie wiem, czy wiecie, ale wielu ludzi straciło życie za Pismo Święte. Straciło życie za zwoje. By nie oddać zwoju proroka, nieraz zapłacili za to życiem. Bracia, siostry, w okresie prześladowań rzymskich jednym z celów ataku Rzymian były święte pisma. Próbowali te pisma zniszczyć. Mieli taką filozofię: zabierzmy księgę, zniszczymy religię. Dlatego niszczyli te księgi, żądali od chrześcijan wydawania świętych ksiąg. I znów było tak, że chrześcijanie nieraz ginęli za tą księgę, oddawali swoje życie. Taką miała dla nich wartość. Chociażby, może już nowożytne czasy, były Związek Radziecki. Za posiadanie Biblii, to dzisiaj też tak jest w niektórych krajach, można było trafić do więzienia. Nasi bracia całkiem jeszcze niedawno, 30-40 lat temu, z narażeniem wolności wwozili tą księgę do byłego Związku Radzieckiego. Ci, którzy zostali złapani, nieraz spędzili lata w więzieniach. Po co to mówię? Chcę wam powiedzieć, że to jest kolejny dar, oby nam nie spowszedniał. Jeżeli ten dar nam spowszednieje, myślę, że nasza wiara będzie umierać. Myślę, że nasza wiara będzie coraz słabsza. Nasza wiara będzie wytworem naszego umysłu i naszej wyobraźni, a nie wiarą zbudowaną na tej księdze. Nawet Żydów nazywano ludem księgi w pewnym okresie. I myślę, że jest to chlubna nazwa i ja bym chciał, żeby nas nazywano ludem księgi. Całą siłą ewangelicznego chrześcijaństwa była ta księga. Sola scriptura, tylko słowo. Bracia i siostry, i do dzisiaj tak być powinno. Apostołowie mówili o sobie w różnych okresach, kiedy mieli wiele spraw do zrobienia, w Dziejach Apostolskich, 6 rozdział, kiedy z powodu takiej ilości ludzi nawróconych w Kościele trzeba było zajmować się przeróżnymi sprawami, karmieniem, opieką. Apostołowie powiedzieli, że my nie możemy poświęcić się temu, ponieważ musimy pilnować modlitwy i służby słowa. Doceniali, jak ważną rolą jest służba słowa. Łukasz mówi w ten sposób, Łukasz 1:2. Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa. Bracia, siostry, my mówimy o tym, że jesteśmy sługami Jezusa Chrystusa, ale będąc sługą Jezusa Chrystusa nie możesz pominąć jednego faktu, że jesteś też sługą słowa. Służymy temu słowu, które nam zostało dane. Chcę powiedzieć, z tego miejsca też zaświadczy, że dla mnie To jest wielkim przywilejem, że Bóg mi zaufał. Wiodącym wersetem w moim życiu od lat jest 2 Tymoteusza 2:15. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. Bracia i siostry, niech Słowo Boże zyska w naszym życiu większą rangę. Niech nie będzie elementem li tylko zdobiącym nasze domy czy zdobiącym nasze półki. Niech nie będzie księgą, która gdzieś tam jest położona, wyeksponowana w naszych domach czy nawet gdzieś tam w zborze. Myślę, że szacunek Bogu okazujemy, czy okazujemy szacunek dla tej księgi, jeśli ta księga ma przystęp do naszego życia i działa w naszym życiu. Nie chodzi o to, żebyśmy całowali okładki tej księgi. Chodzi o to, żebyśmy pozwolili, żeby ona pracowała w naszym życiu. Nie wiem, czy wiecie, ale były takie okresy, kiedy badano wpływ czytania Pisma Świętego na życie ludzkie. Jakie efekty daje czytanie Pisma Świętego na życie ludzkie? I odkryto to poprzez, nie wiem, w jaki sposób to robiono, odkryto, że czytanie Pisma Świętego, sama lektura Pisma Świętego ma przemożny wpływ na człowieka. Jeżeli człowiek uczciwie czyta Pismo Święte, pod wpływem lektury Pisma Świętego jego sposób myślenia zaczyna się zmieniać. To znaczy, że w tej księdze jest ukryta moc. To znaczy, że w tej księdze jest pierwiastek mocy Ducha Świętego, który ma przemożny wpływ na nasze życie. Bracia, siostry, jeśli my to pominiemy, to także musimy się liczyć z takimi konsekwencjami jak to, że nasz sposób myślenia dostanie się pod ogromny wpływ tego świata. I przez ogromny wpływ tego świata ukształtuje nasz sposób widzenia, nasz sposób myślenia, nasz sposób wartości, nasz sposób postrzegania. A wtedy, chociażbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli, nasze życie będzie dryfować od tego, co jest Bożym planem, Bożą wolą, Bożym zamysłem, do tego, co jest wpływem tego świata. Bracia i siostry, to jest kolejny wielki Boży dar i jakoś tak szczególnie dzisiaj chcę wam to powiedzieć, zaakcentować, żebyśmy uhonorowali dar Pisma Świętego i podnieśli go znów w naszym życiu. I okazali Bogu cześć i szacunek i wdzięczność przez to, że ta księga wróci. Słuchajcie, ja nie mówię o tym, że mamy być jak talmudyści, że mamy być jak ludzie, którzy całe swoje dni spędzają na lekturze Pisma Świętego i na lekturze jakichś tam opracowań. Ale myślę, że jest taki moment, w którym musimy sobie powiedzieć i sami przed sobą i szczerze przed Bogiem, ile tego słowa masz w ciągu tygodnia. Ile tego słowa przyjmujesz do swojego życia w ciągu tygodnia. Ustaw proporcje. Ile wpływu tego świata, a ile wpływu Biblii na nasze życie. Czego później możemy oczekiwać? Czego możemy się spodziewać? Czy możemy wierzyć w to, że nasz sposób myślenia będzie sposobem biblijnym? Możemy powiedzieć tak, no raz ukształtowany, na zawsze ukształtowany. Raz przeczytany, na zawsze zapamiętany. Otóż nie. Ten wpływ musi być ciągły. I kolejny dar. Może dla niektórych z was wydać się kontrowersyjny dar, ale wierzę, że jest to absolutnie Boży dar dla nas, dla ludzi, za który my jako ludzie kochający Boga powinniśmy być wdzięczni. To eklezja, to Kościół, to wspólnota. Co to byli za ludzie? Powiedzcie mi, co to byli za ludzie, którzy pisali chociażby taką pieśń o jakże kocham ten najświętszy Boży dom. Śpiewnik pielgrzyma 815. Ja myślę, że takich pieśni powstało w przeciągu historii Kościoła bardzo wiele. Co to byli za ludzie? Możemy powiedzieć tak, no może był to okres prześladowań. Bo w okresie prześladowań wzrasta miłość do Kościoła. A może był to taki okres, kiedy im było źle w życiu. Może oni przeżywali jakiś dramat osobisty, jakąś trudność, a wtedy, kiedy człowiek przeżywa jakąś swoją taką trudną sytuację, no to być może naturalnie wzrasta miłość do wspólnoty, w której funkcjonujemy. A może jeszcze inaczej, możemy podejść do tego w ten sposób, a może te wspólnoty, kiedy powstawały te pieśni, były zupełnie inne jakościowo, niż może my dzisiaj to widzimy. Bracia, siostry, Kościół przez całe wieki, od pierwszego wieku do XXI wieku, borykał się i boryka się z tymi samymi problemami. To jest utopijne myślenie, kiedy my myślimy, że były okresy doskonałości Kościoła, a dzisiaj mamy okresy całkowitej degradacji. To jest myślenie nieuprawnione. W każdym okresie i nawet w tym okresie biblijnym opisanym w Piśmie Świętym widzimy zmaganie Kościoła. Widzimy jego walkę. Widzimy element boski, element ludzki. Widzimy świętość i widzimy grzech. Widzimy pokój i widzimy napięcie. Widzimy jedność doktryny i widzimy walkę. To cały czas, to jest wszędzie opisane. To możemy przy uczciwym spojrzeniu na Nowy Testament, tak jest. Ale mimo to nie przeszkadzało ludziom, którzy byli częścią tej wspólnoty, naprawdę miłować Kościoła i doceniać go. A może zadam takie pytanie, a jak by to było, gdybyś nagle nie miał zboru? Nie wiemy. Jak by to było? Pomyśl sobie. Nie ma. Czujesz ulgę? Panie, Słowo Boże mówi w ten sposób. Efezjan 5 rozdział 29-30. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje jak Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Bracia i siostry, jakoś mamy tak w naturze naszej, że potrafimy dbać o siebie. Jakoś tak w naszej naturze jest, że potrafimy dbać o nasze ciało. Lepiej lub gorzej, ale raczej dbamy. Bym powiedział, czasami dbamy przesadnie. To są może jakieś wyjątki. Ktoś czasami zaniedbuje, to też są może jakieś wyjątki, ale ta średnia jest taka, że staramy się dbać o nasze ciało. To jest średnia. I dokładnie ten fragment nam o tym mówi, że dbanie o Kościół to tak jak dbanie o własne ciało. To tak jak dbanie o siebie. Dalej czytaliśmy w tym fragmencie, Jezus żywi i pielęgnuje Kościół. Ja jako naśladowca Chrystusa mogę inaczej? Mogę inaczej? Jak powiedziałem, często w naszym życiu jest tak, że to, co mamy i staje się taką oczywistością w naszym życiu, powszednieje nam. Jak powiedziałem, te elementy, które wymieniam, przez to, że je mamy na co dzień, stają się oczywiste, że je mamy, życie mamy, Chrystus nam jest dany, Boże Słowo mamy, Kościół mamy. Przez to, że jest to takie oczywiste, w pewnym momencie może stać się takie powszednie, takie zwyczajne, takie normalne. Powiedzcie mi, czy musi być tak w naszym życiu, że zaczynamy coś doceniać dopiero wtedy, gdy nam to zabraknie? Czy musi być tak w naszym życiu, że zaczynamy doceniać życie, jeżeli ktoś koło nas umrze? Czy już taka jest nasza natura, że zaczynamy doceniać Pismo Święte, wtedy byśmy go zaczęli doceniać, gdyby go nam zabrakło i nie mielibyśmy do niego dostępu? Nie. Myślę, że zupełnie do czegoś innego chce nas prowadzić Bóg. Bóg chce nas prowadzić do tego, żeby w nas było to życie i żeby nas była ta wdzięczność płynąca z Ducha Świętego, że te dary, które Bóg nam dał, są naprawdę ważne i cenne w naszym życiu. Bracia i siostry, i tak powiedziałem, nabożeństwo z wieczerzą pańską, pamiątka, stół pański, dziękczynienie. To nabożeństwo to jest nabożeństwo, kiedy w sposób naturalny coś powinno się wyrwać z naszych serc do Boga. Dzisiaj tak to ujmę, tak to zostawię wam do przemyślenia. Czy jestem Bogu wdzięczny za życie, które mam? Czy jestem Bogu wdzięczny za dar osoby Jezusa Chrystusa jako największy dar niepowtarzalny? Na ile jestem Bogu wdzięczny za Słowo Boże, które dla mnie stało się tak powszednie, tak powszechne, tak dostępne? I na ile kocham ten Najświętszy Boży Dom, Kościół Pana Jezusa Chrystusa, braci i siostry? I czy mnie stać na to, aby gdzieś z mego serca wyrwało się wdzięczność i dziękczynienie dla Boga? Panie, dziękuję Ci. Jest to dostępne dzisiaj dla mnie, ale nie wiem, jak wyglądałoby moje życie, gdyby tego nie było. Panie Boże, przyjmij chwałę, przyjmij wdzięczność, przyjmij uwielbienie, przyjmij dziękczynienie z mojego życia. Powstajmy razem przed Bogiem. Spójrz w swoje serce. Spójrz do swojego serca. Halleluja. Dzięki Ci, Panie.